Bądź swoim przyszłym sobą teraz. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym. Zapraszam. Ordynarnie i nieprofesjonalnie przełożyłem tytuł książki doktora Benjamina Hardiego z 2022 roku Be Your Future Self Now, którego treścią zajmiemy się w tym materiale. Dobry moment na tego typu rozważania. Znajdujemy się na progu ważnego okresu. Grudzień to miesiąc, gdzie rozpoczynamy naszą odwieczną walkę ze swoim teraźniejszym sobą, nakładając na siebie homonto postanowień noworocznych, żeby dojechać do swojego przyszłego ja. Oczywiście bogatszego, mądrzejszego i z wyrzeźbionymi mięśniami brzucha. Często odnajdywałem siebie w tym momencie styczniowej ekscytacji, sądząc, że to będzie moment na zmianę. Moment na zmianę lub postanowienie jest oczywiście dobry, jak każdy inny. Problemem jest nasze przyszłe ja. Jak chcemy, żeby wyglądało? Jak chcemy, żeby się zachowywało? Jakie miało standardy, osiągnięcia, możliwości i tym podobne? Klasyczne wyznaczanie postanowień noworocznych jest często wydmuszką. Nie chcemy tego wystarczająco bardzo, głównie dlatego, że nie mamy połączenia z przyszłym sobą. Z sobą 2.0. Brakuje gnozy. Gnoza to forma świadomości religijnej podkreślająca wartość wiedzy jako narzędzia samozbawienia. Za Wikipedią. Głównie stosuje się ten termin w dziedzinie religijnej. Gnoza jako doświadczenie Boga, wiedza, że Bóg jest, niewiara w Niego. Podobnie możemy postrzegać swoje przyszłe ja. Możemy w nie wierzyć lub możemy wiedzieć. No ale właśnie jak wiedzieć? Jak nie zrobić z kolejnych postanowień tylko mrzonek? Pewność, że my 2.0 istniejemy, połączenie z osobą, która dotrzymała postanowienia, która zrobiła to, co postanowiliśmy, to jest to, czego brak nas powstrzymuje. Hardy w swojej książce szuka odpowiedzi na to, jak połączyć się z przyszłą wersją siebie. Na początek ważna sugestia. To my w teraźniejszości jesteśmy tymi, którzy muszą stworzyć przyszłego siebie. W książce Creation Continues, gdzie Fritz Kunkel opisuje psychologiczne, konkretnie jungowskie konsekwencje treści Ewangelii Mateusza, pisze, że sugestie Jezusa z Ewangelii o tym, że mamy stać się synami Boga, oznaczają tyle, co mamy stać się ludźmi kreatywnymi. W starogreckim, na który Ewangelia została przetłumaczona z aramejskiego lub hebrajskiego, nie było koncepcji kreatywności. Jedynym kreatorem był Bóg. Dlatego Syn Boży to tak wyjątkowo brzmiące określenie przekazujące ciężar kreacji na nasze barki. Skoro już wiemy, że to my mamy w garści moc wykreowania przyszłej wersji siebie, która jest taka jak chcemy, to zabierzmy się do roboty. Hardy sugeruje, żeby spojrzeć na swoją przyszłość w perspektywie 3 lat. Kogo chciałbyś widzieć w swojej skórze za 3 lata? 5 lat to za daleko, rok to trochę za krótko, żeby się naprawdę podekscytować potencjalną wizją. Dlatego 3 lata wydają się perfekcyjnym okresem na taką refleksję. Popuść wodze wyobraźni, popuść wodze fantazji, nie popuszczaj niczego więcej. Szczególnie wątpliwości, nierealności i ograniczeń, które mogą się w tym momencie pojawić. Po prostu wymarzony ty za 3 lata. Masz to? Nie powinno to zająć szczególnie dużo czasu. Zwykle mamy w głowie idealną wizję siebie, która czai się gdzieś w zakamarkach naszego potencjału, na który przestaliśmy spoglądać, w końcu ileż razy można się zawieść. Teraz zeskaluj tę wizję do 3 lat do przodu. Następnie pomyśl, jakie kroki należy podjąć, żeby urzeczywistnić tę wizję. Co musiałbyś zrobić, żeby stać się tą osobą? Później znowu zeskaluj tą wizję, tym razem do 1 roku. Co musiałbyś zrobić w pierwszym roku z tych 3, żeby zbliżyć się do tego celu? Po tym ćwiczeniu mamy pewne ruchy, które możemy wykonywać, żeby zbliżać się do swojego 3-letniego ideału. Od razu skonfrontujmy to z wewnętrznym sceptykiem, który teraz ci powie: przecież nie ma żadnej gwarancji, że te ruchy mnie tam doprowadzą. Owszem, nie ma. Jedyna gwarancja to, że robiąc to, co do tej pory, nie znajdziesz się w innym miejscu. Ponadto ruchy, które zidentyfikujesz w tym momencie, wcale nie są ostateczne. Nie jesteś jeszcze tą osobą. Nie wiesz, jak będzie wyglądało to, co trzeba zrobić, żeby się tam znaleźć. Potrzebne jest pewne zaufanie nie tylko swojej wizji, ale również, w cudzysłowie, kwantowej zupie. Gdy podążamy za czymś ważnym, droga wydaje się odkrywać w odpowiednim momencie i umiejętność ciągłej korekty kursu w kierunku gwiazdy polarnej, którą jesteśmy my za 3 lata, będzie kluczowa. Może oznaczać to odrzucanie wielu ofert, które miałyby dużo sensu, gdybyśmy nie mieli tego celu przed sobą. W książce Bądź swoim przyszłym sobą teraz, Hardy podaje przykład pisarza, który widział siebie na szczycie góry. Tam stał jego awatar, pisarz, który wydał kilkanaście książek. Odwołując się do tej wizji, decyzje, które podejmował, albo zbliżały go do swojego awatara, albo nie. Znacznie ułatwia to wybór i wciąż afirmuje twoje zaangażowanie i wiarę w siebie. Gdy dostaniesz ofertę pracy, która jest świetnie płatna, ale sprawi, że nie będzie w stanie pisać tyle, żeby stworzyć siebie z góry, którego widzi, wtedy będzie musiał zboczyć z drogi. Ostatecznie można powiedzieć, że wybór w zasadzie nie istnieje, jeśli chce być na górze. I to jest poniekąd znaczne ułatwienie, które nie przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o tym, jak ludzie sukcesu osiągają cele. Jak wiemy, siła woli się wyczerpuje. Gdy musimy wybierać i nadwyrężać swoją siłę woli cały czas, z biegiem dnia nasze wybory będą coraz gorsze. Dlatego tak ważne jest zbudowanie środowiska, które nas wspiera w naszych dążeniach. Powiedzmy, że nie chcesz jeść słodyczy. Prostym wyjściem będzie pozbycie się ich z domu lub przynajmniej schowanie gdzieś pod łóżkiem czy w innym miejscu poza zasięgiem naszego wzroku. W pewnym sensie, mając wizję siebie za 3 lata i traktując ją poważnie, chowamy słodycze pod łóżko. Słodycze to w tym znaczeniu wszystkie działania i decyzje, które nie zbliżają nas do realizacji naszej nowej metaforycznej sylwetki, którą dostrzegamy na wyimaginowanym szczycie. Innymi słowy, gdy nasza jakość bycia w stosunku do naszej wizji jest odpowiednio nakręcona, nie ma wyboru, nie ma zastanawiania się. Nie stoisz w sklepie przed półką z ciastkami, gdy postanowiłeś, że nie jesz słodyczy. Sytuacja zmienia się, jakby nie było innego wyjścia, tylko robienie tego, co należy. I to jest punkt, do którego chcemy dojść. Dzięki temu siła woli nie jest zużywana na rzeczy, które wybierając przyszłego siebie w pewnym sensie usystematyzowaliśmy. Mamy więcej mentalnej energii i uważności na podejmowanie trudnych decyzji. Weźmy na tapet autora książki i to, jak on podchodzi do kwestii, o których pisze. Hardy za swój priorytet uznaje pisanie. Chce być kimś, kto pisze i sprzedaje dużo książek. Oprócz tego chce być kimś, kto poświęca czas rodzinie i dzieciom. Dlatego swoje 3 główne cele określił jako 150 dni wolnych dla rodziny, odpoczynku, świadomości i zwolnienia pędu pracy. 2 wydania 2 książek w roku. 3 osiągnięcie celu finansowego, który sobie ustanowił. Układając tą listę, zdał sobie sprawę, że jego kalendarz nie odzwierciedla jego priorytetów. Nagrywanie filmów na YouTube, żeby poszerzyć marketing książkowy, szkolenia i mentoring innych ludzi i spotkania biznesowe, to wszystko, co było w kalendarzu. Czas na pisanie był upchany gdzieś pomiędzy wódkę a zakąskę. Hardy jest też autorem książki 10x is better than 2x, czyli 10 razy jest lepsze niż 2 razy, w której mówi, że celowanie w 10-krotną korzyść wymaga podobnej ilości czasu i wysiłku jak w podwójną korzyść. Z tym, że nasze priorytety i działania najczęściej muszą być inne, gdy celujemy w 10 razy lepiej. Nasz celownik się wyastrza i zaczynamy szukać działań, nawyków i podejścia, które jest większe, ma rozmach i skalę i potrafi poświęcić teraźniejsze myślenie na rzecz 10-krotnie większego. To właśnie musiał zrobić Hardy ze swoim kalendarzem. Pomimo korzyści, jakie przynosił mu kanał na YouTube, czy ogromnych pieniędzy płynących z mentoringu, postanowił oba te źródła dochodu odciąć kosztem pisania. Relatywnie mniej korzystnej finansowo czynności krótkoterminowo, ale długoterminowo bardziej zbliżającej go do jego 10-krotnie większej wersji siebie. To jest decyzja, którą zauważyłem na kanale Hardiego, który bardzo lubiłem oglądać, gdzie w 10 minut potrafił uzmysłowić mi niektóre z bardziej zawiłych kwestii, m.in. dotyczących budowania środowiska wspierającego to, co chcę robić. I nie tylko ja to lubiłem. Prawie 100 tysięcy subskrybentów i zdrowa, regularna widownia to rzadki widok u kogoś wchodzącego tak głęboko w treści dotyczące skuteczności, które niektórych nużą. Hardy nagrał film, gdzie nonszalancko mówi, że to koniec z kanałem. Właśnie dlatego, że skupia się na pisaniu i na powiększaniu się 10-krotnie w pisarstwie. Zrozumiałem wtedy tą zasadę na głębszym poziomie. Oto mamy kogoś, kto żyje tym, o czym pisze, nawet gdy ponosi w danym momencie spory koszt finansowy tych decyzji. Jak wspomniałem, skończenie z kanałem oraz z mentoringiem uderzy go mocno po kieszeni, ale to jest koszt próby awansu na wyższy poziom. Argument za tak drastycznym ruchem dotyczy zasady 10 razy jest lepsze niż 2 razy. Hardy uważa, że próbując rozwijać na przykład swój kanał, ustawia się co najwyżej na poziom rozwoju 2 razy. I często w naszym rozwoju jest podobnie. Dużo łatwiej jest kontynuować coś, co robimy już jakiś czas i coś, co powoli się rozwija, niż podjąć rękawice postawienia w pełni na swoją mocną stronę. Czasem możemy wręcz stać się niewolnikiem powolnego rozwoju, przykutego kajdankami do tego, jak się sprawy rozwijają teraz. Zamykamy sobie perspektywy na to, co mogłoby się stać, gdybyśmy zmienili taktykę, gdybyśmy postawili na siebie. Zawsze, gdy pojawia się przede mną wątpliwość dotycząca tego, czy podjąć się jakiegoś nowego wyzwania, na myśl przychodzi mi słynny cytat Theodora Roosevelta o człowieku na arenie. Jeśli go nie znasz, brzmi on tak. Nie krytyk się liczy. Nie człowiek, który wskazuje, jak potykają się silni, albo co inni mogliby zrobić lepiej. Chwała należy się mężczyźnie na arenie, którego twarz jest umazana błotem, potem i krwią. Który dzielnie walczy, który wie, co to jest wielki entuzjazm, wielkie poświęcenie, który ściera się w słusznych sprawach, który w swych najlepszych chwilach poznał triumf wielkiego wyczynu. A w najgorszych, gdy przegrywa, to przynajmniej przegrywa z odwagą, nie chcąc, aby jego miejsce było wśród chłodnych i nieśmiałych dusz, które nigdy nie poznały ani smaku zwycięstwa, ani smaku porażki. Koniec cytatu. Ten cytat działa na poziomie wisceralnym, szczególnie w oryginale po angielsku, gdzie brzmi jeszcze lepiej. Czujesz, że działanie, które podjąłeś, ma szansę na 10-krotny wynik i podejmujesz ryzyko nieposiadania podwójnego wyniku. To ryzyko dodaje pędu, gdy stawka rośnie, rosną też nasze standardy wobec siebie. Wróćmy do Hardiego. Myślisz, że porzucił lukratywny mentoring oraz personal branding na YouTube i teraz nie będzie spędzał czasu na pisaniu jak najlepszych książek? Czy częściej prokrastynacja i nuda będzie wkradać się w życie, gdy działasz powoli, rozwijając coś na pół gwizdka równolegle z innymi projektami, czy jak pójdziesz w 100% w swoją mocną stronę? Postawienie na siebie nie jest najbezpieczniejszą opcją, ale z pewnością sprawia, że musimy nadrabiać jakością bycia. Zadanie, które przed sobą postawiliśmy, wykracza poza nasze dotychczasowe możliwości i dążąc do jego realizacji, wznosimy się na kolejne poziomy. Ekscytacja, strach i w pewnym sensie spalenie łodzi dają dużą większą szansę na powodzenie. Ramy czasowe, które proponuje Hardy, są idealne do podejmowania takiego zdecydowanego działania. Powiedzmy, że zmieniamy zdanie po roku od takiej decyzji, jednak ten ekscytujący projekt zawiódł. Jednak to nie jest nasza mocna strona, tak jak podejrzewaliśmy. Jednak nie jesteśmy tymi, którzy pasują do tej areny, którą sobie wybraliśmy. Co wtedy? Wtedy zmieniamy kierunek. Rok to dobry okres, żeby naprawdę dowiedzieć się, czy uda nam się zrobić kwantowy skok. Będziemy czuć, że jesteśmy na dobrej drodze. Jeśli tego czucia nie mamy, lub trud pierwszych 12 miesięcy dał się nam we znaki na tyle, że gdzieś z tyłu głowy chodzi nam rezygnacja z przedsięwzięcia, możemy zastosować kilka forteli. Jeden z pionierów psychologii, najbardziej znany obok Freuda, Carl Jung, przychodzi z pomocą. Dzięki jego pracy w szerszej przestrzeni pojawiły się takie określenia jak synchroniczność, aktywna wyobraźnia oraz poważnie traktowane symbole. I to są terminy, które mogą być dla nas użyteczne na rozdrożu. Synchroniczność to pojawienie się w równoległych liniach dwóch zjawisk, wydarzeń lub stanów psychicznych mających dla obserwatora wspólne znaczenie, które nie byłoby ze sobą powiązane przyczynowo. Tak zwana znacząca koincydencja. Oznacza to, że niektóre wydarzenia w połączeniu z naszym stanem umysłu mogą być drogowskazem, jeśli chodzi o naszą dalszą drogę. Dla mnie czas, gdy nie realizowałem się kreatywnie, był takim okresem, gdzie synchroniczności dawały mi się we znaki wyjątkowo boleśnie, czy to poprzez zły stan psychiczny, fizyczny, czy sytuację materialną. Miałem przeświadczenie, że nie robię tego, co powinienem robić i cały świat dawał mi to do zrozumienia. Czasem synchroniczności mogą pojawić się w bardzo subtelnej formie. Piosenki w radiu, która nawiązuje do Twoich rozważań, przypadkowo spotkanej osoby czy sytuacji, która jakoś odzwierciedla Twój stan wewnętrzny. Ta pewna partycypacja ze światem sprawia, że mamy zewnętrzne potwierdzenie drogi, którą wybraliśmy. Od nieświadomości lub być może nawet od jaźni, idąc dalej terminologią jungowską. Daje to potężne wsparcie na drodze, która nie zawsze będzie usłana różami. Aktywna wyobraźnia to kolejna ciekawa technika, która może pozwolić odkrywać głębsze motywacje naszych działań. Polega ona na luźnym eksplorowaniu obrazów pojawiających się w Twojej wyobraźni. Punktem startowym może być jakaś myśl, przyszła wersja siebie, kadr, scena ze snu. W medytacyjnym środowisku Możemy pozwolić swojej wyobraźni szaleć i eksplorować tę scenę czy symbol. Zauważyć, co się pojawia spontanicznie i spróbować skonfrontować świadomie te elementy wewnątrz sesji świadomej wyobraźni. Najlepiej wszystko zapisując lub nagrywając dźwięk. Czasem może się nam wydawać, że wszystko, co przeżywamy, jest zmyślone i bez sensu. To nic. Wciąż zdarza się, że gdy spojrzymy na te obrazy po takiej sesji, otrzymujemy pewne wskazówki. Szczególnie, że właśnie eksplorowanie znaczenia pewnych symboli może przydać się również w kolejnym punkcie, mianowicie w zapisywaniu i eksplorowaniu snów. Mimo tego, że brzmi to dość New Age'owo, już Stary Testament wspomina o znaczeniu snów, na przykład w Księdze Rodzaju, gdzie przedstawia nam sen Faraona o 7 krowach tłustych i 7 wychudzonych. Nie musimy koniecznie analizować i szukać znaczenia w każdym śnie, który zapamiętaliśmy, bo sny są również efektem przetwarzania informacji z dnia poprzedniego, ale zdarzają się tak zwane duże sny. Jeśli taki zapamiętasz, czujesz w kościach, że powinieneś mu się przyjrzeć. Często znaczenie od razu będzie dla ciebie jasne, a jeśli nie, możesz spróbować wykorzystać technikę aktywnej wyobraźni, aby wycisnąć z sennych obrazów więcej. U mnie tego typu sen wystąpił, zanim zacząłem kanał na YouTube. Rozmyślałem o tym przedsięwzięciu bardzo długo, ale dopiero po tym śnie faktycznie wykonałem niezbędne działania. We śnie byłem na rozkopanej drodze, na której prowadzone były roboty budowlane. Stałem pośrodku prac. Nagle zobaczyłem, jak z czterech stron jadą prosto na mnie spychacze z ziemią. Krzyczałem, próbowałem uciekać, ale nic nie dało się zrobić. Pochłonęła mnie ziemia i obudziłem się zlany potem. Jeden z ciekawszych detali, który zapadł mi w pamięć, to to, że wszystkie cztery spychacze były prowadzone przez kobiety. Ten detal dał mi do zrozumienia, że kobiety symbolizują tu moją kreatywność. Jeśli nie zacznę robić czegoś kreatywnego, skończę w tej ziemi, fizycznie lub metaforycznie. Żadna z opcji nie była dla mnie czymś wesołym, dlatego powziąłem odpowiednie kroki, założyłem kanał i zacząłem robić treści, co dało ujście moim kreatywnym sokom, które mnie wypełniały. Z całą mocą grudniowo-styczniowej aury nie jest ważne, w jakim miesiącu podejmujemy zmianę. Ważne jest postawienie się w pozycji przewagi. Wzięcie kontroli za kreację przyszłego siebie jest z jednej strony ekscytujące, z drugiej budzi strach. Odczuwanie strachu to część drogi. Każdy, kto jest na drugiej stronie, musiał ją przejść. Dlatego zakończmy ten film zwrotem, który można uznać za dewizę tego 12-miesięcznego sprintu, często używanego przez Rafała Mazura, który pobrzmiewa mi w głowie za każdym razem, gdy jest ciężko. Możesz się bać, lecz nie możesz wątpić. Powodzenia. Pozdrowienia i powodzenia. Dzisiaj zrobiłem taki inny film, bo ten tekst napisałem, planowałem nagrać film na te tematy, tak jak zawsze, gdzie wyciągam kamerę i po prostu mówię, co mi ślina na język przyniesie, ale dzięki temu filmowi macie pewien wgląd w to, jak jest napisana książka, która zresztą sponsoruje ten film i ten kanał Zimny Oddech i Psychika, która za niedługo będzie dostępna w sprzedaży. I właśnie w takim stylu ona jest napisana. Postanowiłem napisać, zamiast jak zwykle powiedzieć, to, co teraz eksploruję, to, co mnie interesuje. Ta książka Benjamina Hardiego, Be Your Future Self Now, jest bardzo dobra. Wkrótce zrecenzuję ją w całości, ale sam ten fragment, który tutaj otrzymaliście, myślę, że może dać odpowiednią nie tylko motywację, ale też pewien plan na zbudowanie takiego postanowienia na 3 lata najpierw, a potem skondensowania go w roczne, żeby faktycznie pierwszy raz być może podążyć za nim aż do końca lub faktycznie wyciągnąć z niego jakieś lekcje i naprawdę podejść, zwiększyć taką jakość bycia w stosunku do tego, kim będziemy po takim rocznym sprincie. Dziękuję bardzo za oglądanie i słuchanie. Waco w życie poczciwe. Powodzenia w tym noworocznym szaleństwie postanowień. Pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia. Cześć.